Rozdział 16. Podświadomość a harmonijne relacje międzyludzkie. Masz wolność wyboru. Zrób przegląd swoich myśli, a następnie wybierz z nich te o zdrowiu, szczęściu, pokoju i obfitości, a twoje relacje z otoczeniem ułożą się doskonale. Dzięki lekturze tej książki nauczyłeś się, że podświadomość jest czymś w rodzaju magnetofonu, który wiernie utrwala i odtwarza wszystkie nagrane na nim wrażenia. Jest to jeden z powodów, dla których w stosunkach międzyludzkich powinniśmy przestrzegać złotej zasady, dzięki której staną się one harmonijne i zrównoważone. Cytat z Biblii. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Powyższe słowa świętego Mateusza odnoszą się zarówno do zewnętrznej, jak i wewnętrznej sfery życia. Ta wewnętrzna sfera dotyczy związku między świadomością a podświadomością. Myśl o innych tak, jakbyś chciał, by inni myśleli o tobie. Odczuwaj w stosunku do innych to, co chciałbyś, by inni odczuwali w stosunku do ciebie. Postępuj z innymi tak, jak chciałbyś, by inni postępowali z tobą. Może się zdarzyć, że w stosunku do kolegi w pracy jesteś uprzejmy i miły, ale gdy tylko się odwróci, myślisz o nim krytycznie i nieżyczliwie. Takie negatywne myśli najbardziej szkodzą tobie samemu. Działają niczym trucizna. Pozbawiają cię witalności, entuzjazmu, sił, przewodnictwa Bożego oraz życzliwości dla innych. Gdy takie niszczycielskie myśli i emocje wnikną do podświadomości, powodują wszelkiego rodzaju trudności życiowe i choroby. Klucz do szczęśliwych związków. Cytat z Biblii. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, a taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Klucz do harmonijnych związków z innymi znajdzie ten, kto pojmie głęboki sens powyższych wersów. Osądzanie bowiem jest procesem myślowym. To, jak oceniasz innych, wynika z tego, co o nich myślisz. Myśli zaś mają moc twórczą, dlatego to, co o kimś pomyślisz, urzeczywistni się w twoich doświadczeniach. To, co komuś zasugerujesz, odnosi się również do ciebie, gdyż umysł jest medium twórczym. Dlatego Mateusz mówi, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. Znaczy to, że stosując jakieś standardy i kryteria wobec innych, stwarzasz te standardy i kryteria w swojej podświadomości, która następnie używa ich w stosunku do ciebie. Ten, kto pozna i zrozumie sposób, w jaki działa podświadomość, będzie bardzo uważał na to, co myśli o innych, co do nich czuje oraz jak ich traktuje, ponieważ od tego zależy, jakie postępowanie, myśli i uczucia innych będą wobec niego. A taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Dobro, które wyświadczysz innym, wróci do ciebie w równej mierze. To samo prawo spowoduje, że wróci do ciebie także zło, którego dokonałeś. Ktoś, kto podstępnie oszukuje innych, w rzeczywistości oszukuje samego siebie. Poczucie winy przyciągnie do niego różne straty i przykrości, bowiem podświadomość rejestruje każdy proces umysłowy, a potem reaguje zgodnie z jego intencją lub motywacją. Podświadomość jest bezosobowa i niezmienna. Działa bez względu na to, kim i jakiego wyznania jest dana osoba. Nie kieruje się współczuciem ani chęcią zemsty. To, jak myślisz, czujesz i postępujesz wobec innych, w końcu wróci do ciebie. Codzienne wiadomości mogą doprowadzić do choroby. Zacznij obserwować siebie i swoje reakcje na ludzi, sytuacje i zdarzenia. Zapisuj je w notesie, byś mógł do nich powrócić. Jak reagujesz na codzienne wiadomości? Nie ma znaczenia, że masz słuszność, a wszyscy inni nie mają racji. Jeśli jakaś wiadomość cię denerwuje, jest dla ciebie szkodliwa, bowiem pozbawia cię poczucia spokoju, harmonii oraz równowagi wewnętrznej. Dostałem kiedyś list od kobiety, która prosiła mnie, bym pomógł jej mężowi, który wpada we wściekłość, ilekroć czyta artykuły pewnego dziennikarza. Pisała, że częste wybuchy złości spowodowały u jej męża niepokojący wzrost ciśnienia. Lekarz polecił mu, by zredukował poziom stresu, zmieniając nastawienie psychiczne. Postanowiłem mu pomóc. Spotkałem się z nim i wyjaśniłem, w jaki sposób funkcjonuje ludzki umysł. Zrozumiał, że reagowanie wściekłością na artykuły prasowe jest oznaką niedojrzałości emocjonalnej. Unauczniłem mu, jak bardzo szkodzi w ten sposób swemu ciału i swojej psychice. Pojął, że nie powinien dziennikarzowi odmawiać prawa do wyrażania opinii, choćby on sam miał odmienne zapatrywania polityczne, religijne i dotyczące innych spraw. Z drugiej strony, sam ma prawo napisać list do gazety, że nie zgadza się z publikowanymi w niej poglądami. Nauczył się, że można się z kimś nie zgadzać, nie będąc nieuprzejmym. Zaświtała mu w głowie prosta prawda, że słowa i postępowanie innych nie mają na niego wpływu. Liczy się wyłącznie to, jak on na nie zareaguje. Moje wyjaśnienia pomogły mu wyzdrowieć. Przekonał się, że jest w stanie opanować poranne ataki wściekłości. Jego żona opowiedziała mi później, że w końcu nauczył się śmiać z tego, co wypisywał ów nielubiany dziennikarz oraz z własnych przesadnych reakcji. Artykuły w gazetach nie były go już w stanie irytować ani niepokoić. Zmiana nastawienia psychicznego i nabyta pogoda ducha sprawiły, że jego ciśnienie krwi się obniżyło. Nie cierpię kobiet, ale lubię mężczyzn. Cynthia R., sekretarka w dużej firmie, skarżyła mi się, że nie lubi niektórych koleżanek z pracy, ponieważ o niej plotkują i opowiadają kłamstwa. Przyznała również, że już wcześniej miewała nieporozumienia z kobietami. Nie cierpię kobiet, oznajmiła, ale lubię mężczyzn. W toku rozmowy odkryłem, że Cynthia przemawia do podwładnych tonem władczym i pełnym rozdrażnienia. Ma despotyczny sposób bycia, który faktycznie może zniechęcać do niej otoczenie. Cynthia jednak nie zdawała sobie z tego sprawy. Uważała, że współpracownicy sprzysięgli się, by zatruwać jej życie. Jeśli tobie także działają na nerwy koleżanki i koledzy w biurze lub w fabryce, być może przyczyny tych kłopotów i napięć należy szukać w twoim podświadomym niechętnym nastawieniu. Wiadomo, że psy napastliwie reagują na ludzi, którzy ich nie lubią lub się ich boją. Inne zwierzęta również wyczuwają podświadome wibracje i stosownie do nich reagują. Ludzie także miewają taki szósty zmysł jak psy, koty i inne zwierzęta. Cynthia R., która nienawidziła kobiet, zaleciłem odmawianie modlitwy. Wyjaśniłem jej, że gdy zaakceptuje wartości duchowe i zacznie stosować podstawowe prawa rządzące życiem, jej niechęć do kobiet zniknie i zmieni się jej ton i sposób bycia, które komunikują innym wrogie nastawienie. Była zdumiona, usłyszawszy, że nasze uczucia i emocje uzewnętrzniają się w tonie, zachowaniu, charakterze pisma i innych przejawach ludzkiej osobowości. Dzięki rozmowie ze mną Cynthia R. przestała się zachowywać w swój gniewny, budzący niechęć sposób. Opracowała sobie modlitwę, którą odmawiała sumiennie i regularnie. Oto owa modlitwa. Myślę, mówię i postępuję spokojnie i z miłością. Promieniuję miłością, spokojem, tolerancją i życzliwością do wszystkich, którzy mnie krytykowali i obmawiali. Moje myślenie zmierza ku spokojowi, harmonii i życzliwości dla wszystkich ludzi. Ilekroć poczuję chęć, by zareagować negatywnie, stanowczo przywołuję się do porządku, mówiąc sobie: myślę, mówię i postępuję zgodnie z zakorzenioną we mnie zasadą harmonii, zdrowia i spokoju. Gdziekolwiek stąpam, kieruje mną inteligencja twórcza. Dzięki odmawianiu modlitwy w jej życiu dokonała się przemiana. Wszelkie tarcia i kłopoty stopniowo zniknęły. Współpracownice stały się przyjaciółkami. Cynthia odkryła prawdę, że nie należy obwiniać ani zmieniać innych, lecz wyłącznie siebie. Monolog wewnętrzny uniemożliwił awans. Pewnego dnia zjawił się u mnie przedstawiciel handlowy dużej firmy, Jim S. Był bardzo poirytowany brakiem porozumienia z kierownikiem działu sprzedaży. Jim pracował w firmie już 10 lat, ale nigdy nie otrzymał awansu ani żadnego wyrazu uznania dla swojej pracy. Pokazał mi dokumenty stwierdzające wyniki sprzedaży, by mnie przekonać, że przeprowadził znacznie więcej transakcji handlowych niż inni przedstawiciele firmy. Był przekonany, że kierownik sprzedaży nie lubi go i traktuje niesprawiedliwie. Podczas zebrań wykpiwa jego sugestie i traktuje go niegrzecznie. Przedyskutowawszy dokładnie z Jimem jego sytuację, wyjaśniłem mu, że w dużej mierze zawdzięcza ją sobie samemu. Zachowanie kierownika jest reakcją na negatywną opinię, jaką ma o nim Jim. Jaką miarą mierzycie, wam odmierzą. Według oceny Jima jego kierownik to człowiek małostkowy, nieprzyjazny i zrzędliwy. Nic więc dziwnego, że Jim żywił do niego niechęć. W drodze do pracy dzień w dzień prowadził gwałtowny monolog wewnętrzny, w którym krytykował, oskarżał i potępiał szefa. Wrogość Jima w stosunku do kierownika spowodowała niechęć kierownika do Jima. Uświadomiłem mu, że jego monolog wewnętrzny ma działanie destrukcyjne. Intensywność i siła jego niewypowiedzianych myśli i emocji, bezgłośne oskarżenia i szkalowanie wryły mu się w podświadomość, powodując negatywne reakcje szefa, a także fizyczne i psychiczne zaburzenia u Jima. Poradziłem mu, aby jak najczęściej odmawiał następującą modlitwę. Moje myśli kreują mój wszechświat. Tylko ja odpowiadam za to, co myślę o moim szefie. Nie mogę go winić o to, co o nim myślę. Żadna osoba, żadne miejsce, żaden przedmiot ani żadna sytuacja nie są w stanie mnie zirytować. Życzę mojemu zwierzchnikowi zdrowia, sukcesów, spokoju ducha i pomyślności. Szczerze życzę mu wszystkiego dobrego i wiem, że każdym jego krokiem kieruje Bóg. Powtarzał tę modlitwę na głos, powoli, spokojnie, z uczuciem, wiedząc, że jego umysł jest jak ogród. Cokolwiek w nim zasieje, ziarno wyda odpowiedni owoc. Poradziłem mu, aby przed snem stosował wizualizację. Jim obmyślił sobie scenariusz, w którym szef gratuluje mu doskonałych wyników pracy, chwali jego zaangażowanie i zapał oraz docenia świetną współpracę z klientami. Jim wyświetlał sobie ten film w wyobraźni, wczuwając się w rolę, jakby scena rozgrywała się w rzeczywistości. Czuł uścisk dłoni zwierzchnika, słyszał ton jego głosu i widział jego uśmiech. Odtwarzał ten film każdego wieczoru, wiedząc, że dzięki temu wpoi podświadomości swoje świadome wyobrażenie. Proces ten, który można przyrównać do umysłowej lub psychicznej osmozy, sprawił, że świadome wyobrażenie Jima stopniowo utrwaliło się w jego podświadomości, niczym na kliszy fotograficznej. Po jakimś czasie wizja się urzeczywistniła. Kierownik działu sprzedaży faktycznie wezwał go do siebie do San Francisco, pogratulował mu wyników pracy i awansował na przełożonego sekcji, znacznie podwyższając jego wynagrodzenie. Gdy Jim zmienił swoją wewnętrzną postawę wobec szefa, ten ostatni stosownie na to zareagował. Nie pozwól, by ktokolwiek na świecie odwiódł cię od życiowego celu, którym jest ujawnienie światu twoich ukrytych talentów, służenie ludzkości oraz ukazywanie wszystkim ludziom boskiej mądrości, prawdy i piękna. Aby być w dobrych stosunkach z ludźmi, należy im okazywać miłość. Miłość to zrozumienie, życzliwość i poszanowanie boskości innych ludzi. Dojrzałość emocjonalna. Cudze słowa nie są w stanie urazić cię ani zdenerwować, chyba że sam im na to pozwolisz. Negatywna reakcja na postępowanie innych ludzi zależy wyłącznie od twojego sposobu myślenia. Ktoś, kto wpada w gniew, przechodzi 4 stadia stanu umysłu. Najpierw zastanawia się nad tym, co usłyszał. Następnie uznaje, że powinien się rozgniewać i wprawia się w złość. Potem postanawia działać. Wreszcie odpłaca przeciwnikowi pięknym za nadobne. Jak widzisz, myśl, emocja, reakcja i działanie biorą początek w umyśle. Co oznacza dojrzałość emocjonalna? Otóż człowiek dojrzały emocjonalnie nie reaguje spontanicznie w dziecinny sposób. Potrafi wznieść się ponad skłonność do odwzajemniania krytyki czy niechęci innych. Nikt nie lubi, gdy inni nie doceniają go i umniejszają jego wartość. Możemy jednak wybrać sposób, w jaki zareagujemy, gdy nas coś takiego spotka. Człowiek dojrzały emocjonalnie nie odpłaca tą samą monetą, aby nie zniżać się do poziomu przeciwnika. Nie traci z oczu swego życiowego celu. Nie pozwala, by jakakolwiek osoba, zdarzenie lub sytuacja pozbawiły go wewnętrznego spokoju, opanowania i dobrego stanu zdrowia. Znaczenie miłości. Słynny twórca psychoanalizy oraz jeden z najwybitniejszych psychologów, Sigmund Freud, powiedział, że bez miłości osobowość człowieka marnieje i obumiera. Miłość zawiera w sobie zrozumienie, życzliwość i szacunek dla pierwiastka boskiego, który tkwi w każdym człowieku. Im bardziej promieniujemy miłością i dobrą wolą, tym więcej otrzymujemy tego samego w zamian. Poniżając kogoś i raniąc jego poczucie wartości, nigdy nie pozyskamy jego sympatii. Pamiętaj, że każdy człowiek pragnie być kochany i doceniany. Nie zapominaj, że inni ludzie, tak samo jak ty, są świadomi własnej wartości i mają poczucie godności. Traktując ludzi jak istoty ożywiane prawem boskiej harmonii, podbudowujesz ich, a oni odpłacają ci miłością i życzliwością. pogarda dla publiczności. Mary C. zawsze marzyła o tym, by zostać aktorką. Studiowała w szkole dramatycznej, a potem uśmiechnęło się do niej szczęście i zatrudniono ją w dużym teatrze w regionie, którego nie znała. Po pierwszym przedstawieniu widownia ją wygwizdała. Rozczarowana i rozzłoszczona uznała, że miejscowi ludzie są głupi, niedouczeni i zacofani. Znienawidziła ich wszystkich. Po dalszych niepowodzeniach rozwiązano z nią angaż. Wróciła w swoje rodzinne strony i porzuciła scenę, by podjąć pracę kelnerki. Pewnego dnia przyjaciółka zaprosiła ją na wykład w nowojorskim ratuszu. Temat wykładu brzmiał: jak żyć w zgodzie ze sobą. To, co tam usłyszała, odmieniło jej życie. Zrozumiała, że jej reakcja na doświadczenia w prowincjonalnym teatrze była przesadna. Przyznała przed samą sobą, że pierwsza sztuka, w której zagrała, była słaba, ona zaś nie grała najlepiej. To nie publiczność zawiniła, lecz ona sama. Najpierw nie umiała się pogodzić z reakcją widzów, a potem nabrała do nich niechęci. Marii postanowiła wrócić na scenę i zrealizować marzenie o występach w teatrze. Zaczęła szczerze się modlić za siebie i za widzów. Co wieczór przed przedstawieniem myślała o publiczności z miłością i życzliwością. Powtarzała sobie, że ich serca są wypełnione boskim spokojem. Podczas przedstawienia promieniowała miłością, która udzielała się publiczności. Dziś Marii jest wielką aktorką. Przekazuje widzom swoją życzliwość i szacunek, a oni odwzajemniają jej się tym samym. Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi? Aż nadto dobrze wiemy, że na świecie jest wielu trudnych ludzi. Mają skrzywioną psychikę, wypaczoną osobowość, bywają rozgoryczeni, zgorzkniali, nieżyczliwi, kłótliwi, zrzędliwi i cyniczni. Wszystkie te niedostatki psychiczne wynikają z choroby duszy. Ich umysły funkcjonują pokrętnie, być może na skutek trudnych doświadczeń, jakie mieli w przeszłości. Jak postępować, gdy mamy do czynienia z kimś takim? Pierwszym odruchem jest chęć odpłacenia takiemu człowiekowi niechęcią, ale by tak postąpić, musielibyśmy wpierw dopuścić do siebie i przyjąć jego negatywizm, co miałoby zły wpływ na nas samych. Dlatego starajmy się odpłacać dobrem za zło. W ten sposób okryjemy się zbroją, która nie pozwoli, aby zachowania trudnych i nieżyczliwych ludzi miały na nas wpływ. Zaś okazując im współczucie i zrozumienie, uruchomimy w nich proces przemiany. Nieszczęścia chodzą parami. Człowiek o skrzywionej psychice, pełen nienawiści i wiecznie poirytowany, nie jest w zgodzie z nieskończonością. Żywi urazę do ludzi spokojnych, szczęśliwych i radosnych. Zazwyczaj krytykuje, potępia i szkaluje tych, którzy są dla niego dobrzy i mili. Jego postawę można by ująć następująco. Dlaczego oni są szczęśliwi, skoro ja jestem nieszczęśliwy? Robi więc wszystko, aby ściągnąć ich na swój poziom. Stare porzekadło słusznie powiada: nieszczęścia chadzają parami. Gdy to zrozumiesz, pozostaniesz niewzruszony, spokojny i nie dasz się nieszczęśnikom wyprowadzić z równowagi. Bruce T., który przyszedł na mój wykład w Londynie, opowiedział mi o swoim doświadczeniu. Został aktywnym wolontariuszem w organizacji starającej się upiększyć okolice, w której mieszkał. Większość osób naprawdę przykładała się do prac porządkowych, remontowych oraz do sadzenia drzew i pielęgnowania zieleni. Był jednak wśród nich jeden mężczyzna, który krytykował wszelkie inicjatywy i przeciwstawiał się wszelkim propozycjom. Na domiar złego nieustannie napadał na pozostałe osoby. Jego obecność sprawiała, że spotkania grupy stawały się niemiłe, więc uczestniczyło w nich coraz mniej wolontariuszy. Wtedy do Bruce'a przyszło kilku najwytrwalszych. Zaproponowali, że połączą siły i wyrzucą zrzędę z organizacji. Bruce miał zamiar przyłączyć się do nich, ale zdał sobie sprawę, że w ten sposób utwierdzą nieszczęśnika w jego negatywnej postawie. Zamiast go potępiać, zaczął sobie wizualizować, że gderliwy mężczyzna zmienia się w miłego, chętnego do współpracy członka grupy. Przed każdym zebraniem Bruce siadał w spokojnym kąciku i powtarzał: myślę, mówię i postępuję w zgodzie z zasadą spokoju i harmonii. Wszyscy w naszej grupie działają życzliwie i w zgodzie z porządkiem Bożym. Nie ma tu miejsca na niezgodę i swary. We wszystkim, co robimy, wspiera nas i prowadzi twórcza inteligencja. Po kilku tygodniach mężczyzna, który sprawiał tak wiele kłopotów, wystąpił z nową inicjatywą. przedstawił swój pomysł i chęć współpracy w bardzo miły i uprzejmy sposób, dzięki czemu zyskał aprobatę wszystkich uczestników zebrania, łącznie z tymi, którzy poprzednio chcieli go wykluczyć z grupy. Empatia. Niedawno odwiedziła mnie młoda kobieta, Alice O. Wyznała, że przez długi czas żywiła nienawiść w stosunku do koleżanki z pracy. Ta znienawidzona przez nią osoba była ładniejsza, szczęśliwsza i bogatsza od Alice. Na domiar złego zaręczył się z nią ich zwierzchnik, którego Alice uwielbiała. Pewnego dnia, już po ślubie rywalki z szefem, do pracy przyszła jej córeczka z poprzedniego małżeństwa. Alice nie wiedziała, że koleżanka ma dziecko, ani że była już raz zamężna. Dziewczynka miała wadę wrodzoną i nosiła na nodze aparat. Alice usłyszała, jak dziewczynka mówi do matki: – Mamusiu, czy mój nowy tatuś także tutaj pracuje? Kocham to miejsce, bo tylu tutaj dobrych ludzi. I nagle, powiedziała mi Alice, moje serce żywiej zabiło dla tej dziewczynki. Zrozumiałam, że naprawdę czuje się wśród nas szczęśliwa. Wyobraziłam sobie, jak szczęśliwa musi być moja koleżanka, chociaż życie ciężko ją doświadczyło. Niespodziewanie poczułam do niej wielką sympatię. Poszłam do jej gabinetu i powiedziałam, że z całego serca życzę jej wszystkiego najlepszego. Alice doznała wtedy tego, co psychologowie nazywają empatią, czyli zdolnością wczuwania się w to, co odczuwają inni. Empatia to nie to samo, co współczucie, czyli zrozumienie dla uczuć innych ludzi. Empatia to coś więcej. Oznacza ona, że uczuciowo utożsamiamy się z inną osobą i wywołujemy w sobie uczucia, których ona doznaje. Gdy Alice utożsamiła się z koleżanką, zaczęła myśleć i czuć tak jak ona, a także tak jak jej córeczka, bo wczuła się także w jej sytuację. Gdy nachodzicie chęć, aby kogoś skrzywdzić lub o nim źle pomyśleć, wczuj się w jego sytuację. Poczuj to, co on odczuwa, pomyśl, co myśli, a pojmiesz głęboką prawdę słów: miłujcie się nawzajem. Uległość nie popłaca. Nie pozwalaj innym, aby cię wykorzystywali, narzucali ci swoją wolę wybuchami gniewu, wrzaskiem i stosowaniem szantażu emocjonalnego. Tacy ludzie to tyrani, którzy chcą z ciebie uczynić niewolnika wypełniającego ich rozkazy. Bądź wobec nich uprzejmy, ale stanowczo odmawiaj. Uległość nie popłaca. Przeciwstaw się ich nieopanowaniu, zaborczości i samolubstwu. Postępuj słusznie i właściwie. Przychodzimy na świat, aby zrealizować nasze zdolności i ideały oraz aby dochować wierności prawdom wiecznym i wartościom duchowym. Pozostań wierny swoim ideałom. Pamiętaj, że dbając o własne szczęście, spokój ducha i spełnienie, musisz przyczyniać się do pomyślności innych ludzi. Harmonia części jest harmonią całości. Całość jest bowiem obecna w części, a część w całości. Naszym bliźnim jesteśmy dłużni tylko miłość, a miłość jest spełnieniem prawa zdrowia, szczęścia i spokoju umysłu. Podsumowanie. Po pierwsze, podświadomość jest jak magnetofon, który zapisuje nasze myśli. Myśl dobrze o innych, a będziesz dobrego zdania o sobie. Po drugie, myśli przepełnione nienawiścią i urazą działają na psychikę jak trucizna. Nie myśl źle o innych, bo będziesz źle myślał o sobie. W twoim wszechświecie myślisz tylko ty, a twoje myśli mają moc stwórczą. Po trzecie, umysł jest medium stwórczym. To, co myślisz o innych, urzeczywistni się w twoim życiu. Na tym polega ewangeliczna złota zasada. Myśl o innych tak, jak chciałbyś, by oni myśleli o tobie. Po czwarte, oszukiwanie, okradanie i rabowanie innych przynosi nieszczęścia, straty i ograniczenia. Podświadomość zapisuje bowiem twoje wewnętrzne motywy, myśli i uczucia. Jeśli są one negatywne, powodują negatywny skutek i wracają do ciebie w postaci nieszczęść, strat, ograniczeń i kłopotów. To, co czynisz bliźniemu, czynisz samemu sobie. Po piąte, dobro, które czynisz, okazana życzliwość, miłość i dobroć, które ofiarowujesz, wrócą do ciebie zwielokrotnione. Po szóste, tylko od ciebie zależy, co myślisz o innych ludziach. Oni nie są za to odpowiedzialni. Twoje myśli wpływają na to, co ci się przydarza, co myślisz o bliźnich. Po siódme, bądź dojrzały emocjonalnie i pozwól innym, by mieli inne zdanie niż ty. ty także masz prawo do własnego zdania. Możesz bronić własnych poglądów, nie będąc nieuprzejmym. Po ósme, wielu ludzi wyczuwa strach tak, jak to potrafią zwierzęta. Ukryte myśli, zarówno pozytywne, jak i negatywne, zdradzasz tonem głosu, wyrazem twarzy i językiem ciała. Po dziewiąte, twój monolog wewnętrzny, odzwierciedlający myśli i uczucia, wywołuje adekwatne reakcje innych ludzi. Po dziesiąte, życz innym tego, czego życzyłbyś sobie, bo to klucz do dobrych relacji międzyludzkich. Po jedenaste, zmień stosunek do szefa. Pomyśl i poczuj, że stosuje się on do złotej zasady i podlega prawu miłości. Wkrótce doczekasz się korzystnej reakcji. Po dwunaste, czyjeś słowa lub postępowanie mogą cię zirytować tylko wtedy, gdy sam na to pozwolisz. Twoje myślenie ma moc stwórczą, więc pobłogosław drugiemu. Gdy ktoś cię znieważa, możesz mu powiedzieć: niech cię Bóg ma w swojej opiece. Po trzynaste, najlepszym sposobem na dobre stosunki z innymi jest miłość. Miłość to zrozumienie, dobra wola i szacunek dla boskości innego człowieka. Po czternaste, bądź współczujący i wyrozumiały dla osób, które stały się nieznośne i niemiłe na skutek warunków życia. Tak jak wszyscy inni, mają iskrę Bożą. Zrozumieć znaczy przebaczyć. Po piętnaste, ciesz się z sukcesu, awansu i powodzenia innych. W ten sposób przyciągasz powodzenie ku sobie. Po szesnaste, nie pozwalaj, by na twoje postępowanie miały wpływ czyjeś awantury i sceny, jakie ktoś ci urządza. Uległość nigdy nie popłaca. Nie rób z siebie podnóżka. Trzymaj się tego, co słuszne. Nie rezygnuj ze swoich ideałów, pamiętając, że jedynie pozytywne postrzeganie świata zapewni ci spokój, szczęście i radość. To, co jest dobrodziejstwem dla ciebie, uszczęśliwi innych. Po siedemnaste, innym osobom jesteśmy winni tylko miłość, a kochać to znaczy życzyć innym tego, czego życzymy sobie, to znaczy zdrowia, szczęścia i wszelkich dobrodziejstw życia. Stań się emocjonalnie dojrzały i pozwól, aby inni różnili się od ciebie. Mają oni wszelkie prawo, by się z tobą nie zgadzać, tak samo jak ty masz prawo nie zgadzać się z nimi. Możesz mieć własne zdanie, nie będąc nieuprzejmym.